Witam Państwa, Lech Pilarski. Jeśli nic się nie zmieni, to w 2100 roku będzie nas Polaków tylko kilkanaście milionów. Taka wyrwa demograficzna jest przed nami. Będzie to miało groźne konsekwencje, nie tylko społeczne, ale też i gospodarcze. Co zatem zrobić, aby sytuacja się radykalnie zmieniła, aby nas przybywało, a nie ubywało? Rząd zaproponował strategię demograficzną, jest teraz w fazie publicznej debaty. Jej szczegóły przedstawimy za chwilę, a później skomentuje to jeden z ekspertów zajmujących się tą tematyką. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Tak jak burze są zapowiadane, tak zapowiadane są rozmowy z politykami, ale rzeczywistość czasami zmienia nasze plany. Pani pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej i wiceminister rodziny oraz polityki społecznej Barbara Socha uczestniczy w posiedzeniu Sejmu, który się przedłużył, w związku z tym nie może teraz wystąpić, być może uda się jeszcze z nią porozmawiać, ale na razie mamy możliwość rozmowy z panią Dorotą Bojemską, przewodniczącą Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Witam panią.
Witam serdecznie.
A zatem jaka może być ta wyrwa demograficzna, co spowodowało, że ona następuje? No i za chwilę powiemy o tym, co zrobić, żeby przeciwdziałać temu groźnemu społecznie i gospodarczo zjawisku.
No, rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, mamy do czynienia z bardzo dużym problemem depopulacji. Można jedynie powiedzieć, że nie jest to problem wyłącznie państwa polskiego. Jest to problem, z którym zmaga się cała Europa Zachodnia. Wszędzie notowane są znaczne spadki urodzeń. Można powiedzieć nawet, że my jesteśmy w tej grupie państw środkowej Europy, w której jednak jest pewna tendencja wzrostowa, chociaż i tak mówimy o cały czas o niskiej dzietności. Nie jest to pocieszenie. Mimo wzrostu w stosunku właśnie do 2015 roku, w roku 2019 współczynnik dzietności osiągnął w Polsce wartość 1,42 dziecka na kobietę. I to jest bardzo niezadowalające, był to w porównaniu z wcześniejszymi latami, wychodziliśmy od poziomu 1,2, ale to cały czas jest za mało i jest to chyba w tej chwili największe wyzwanie, jakie stoi przed nami wszystkimi. Wyzwanie, by sprawić, żeby rodziło się więcej dzieci, by można było dojść do poziomu zbliżonego przynajmniej do zastępowalności pokoleń.
Ale co spowodowało, że właśnie takie tendencje się pojawiły? Bo na przykład Polki, które są w Wielkiej Brytanii, rodzą dużo dzieci.
Tak, to prawda. Polki, które są w Wielkiej Brytanii, średnia dzieci przypadająca na Polkę zamieszkującą, czy w Wielkiej Brytanii, to jest około trójki dzieci. Więc to jest znacznie, znacznie więcej niż u nas. Dlaczego tak jest? No, myślę, że przyczyn jest co najmniej kilka. Niewątpliwie jedną z nich jest to, że kobiety, które tam wyjeżdżają, są to zazwyczaj młodzi ludzie, są to ludzie, którzy również jadąc tam zakładają, że tam założą rodzinę i będą posiadali dzieci. U nas, jeżeli chodzi o strategię demograficzną, która została w tej chwili ogłoszona, my widzimy, zdiagnozowaliśmy mnóstwo rzeczywiście barier. Pracowaliśmy mogę tak powiedzieć, bo w pewien sposób jako Rada Rodziny uczestniczyliśmy w pracach nad strategią. Strategia była konsultowana z różnymi z naukowcami i z ekspertami właśnie z rodziny, również z Radą Ludnościową. ale przede wszystkim zostało przeanalizowane mnóstwo badań, tych ilościowych i tych jakościowych, i zdiagnozowane zostały bariery związane właśnie z niską dzietnością w Polsce. I na podstawie tych barier zaproponowano obszary działań, obszary, kierunki działań, tak by sprawić, żeby ta dzietność w długiej perspektywie, bo musimy to sobie powiedzieć wyraźnie, że te kobiety, które dzisiaj mogą mieć dzieci, już się urodziły, te, które dzisiaj mogą, są w tym okresie, kiedy mogą mieć dzieci, one już są. Tak? Ta liczba już jest i my tego dzisiaj nie zmienimy. Dlatego mówiąc o sprawach demograficznych, o strategiach demograficznych, musimy zakładać bardzo, bardzo stabilną, długą, konsekwentną pracę z konkretnymi instrumentami na rzecz tego, żeby te kobiety, które dzisiaj są, a których jest znacznie mniej, niż to miało miejsce 10-20 lat temu, żeby te kobiety chciały mieć pierwsze, drugie, trzecie dziecko.
Ale może zanim dojdziemy do tego, co trzeba będzie zrobić, to jak zdefiniować te bariery, które nie przyczyniają się do wzrostu dzietności?
One w zasadzie są zdefiniowane. Główne bariery, na które wskazują respondenci, bo opieramy się w dużej mierze na badaniach bardzo precyzyjnych, i te główne bariery to są to, na które wskazywano. To była kwestia mieszkania, dostępności mieszkań, bo tutaj możemy się zawsze zderzyć z taką opinią, no przecież kiedyś było jeszcze mniej mieszkań, a ludzie rodziło się więcej. Tak, ale my dzisiaj mówimy o dostępności mieszkań dla młodych ludzi. Mówimy o stabilnej i bezpiecznej pracy, to znaczy o poczuciu stabilności w zatrudnieniu dla młodych rodziców, czy w ogóle dla rodziców. To są rzeczy trudne, bo tutaj będziemy rozmawiać z pracodawcami, to tutaj naprawdę trzeba bardzo mocno uważać, żeby to było działanie zrównoważone i takie, żeby pracodawcy również mogli się tutaj wypowiedzieć i zaproponować dobre rozwiązania. My pewne rozwiązania proponujemy, bo przypomnę jeszcze raz, zaprezentowana strategia jest projektem, który zostanie poddany konsultacjom. Kolejną barierą jest kwestia opieki nad dziećmi do lat 3.
Czyli całej infrastruktury społecznej, czyli przedszkola, żłobki i tym podobnie.
To znaczy, tak, ale nie tylko, to nie tylko chodzi o żłobki, które i tak bardzo mocno zostały rozwinięte. Program Maluch Plus do tego bardzo mocno się przyczynił. On będzie w dalszym ciągu usprawniany i finansowany. Planujemy zwiększenie tych finansów na nowe żłobki. To jest rzecz bardzo ważna, dlatego że żłobki rzeczywiście muszą być i taka forma opieki musi być dostępna. Natomiast jednak to ciągle nie jest pierwsza preferowana forma opieki nad dziećmi do lat 3. Taką pierwszą preferowaną formą u większości Polaków jest ciągle opieka własna bądź opieka osób bliskich. I z kolei na to odpowiada zaproponowany w Polskim Ładzie, ale należący do strategii instrument opiekuńczego kapitału rodzicielskiego. To znaczy danie do ręki rodzicom w tym okresie, trudnym okresie, kiedy trzeba zagwarantować opiekę nad małym dzieckiem, pieniędzy, które będą mogli przeznaczyć na dowolną wybraną przez siebie formę opieki. To jest nowatorski, bardzo nowatorski pomysł, pokazujący też w pewien sposób, że ten czas, który jest spędzony z dzieckiem, jeżeli mama chce ten czas i może sobie na to pozwolić spędzić z dzieckiem, to jest to również praca i takie docenienie tego aspektu przez społeczeństwo, przez rządzących, przez administrację jest niezwykle ważne, że to nie jest czas stracony. Tutaj na pewno to jest to miejsce, gdzie się zderzamy właśnie z różnego typu zarzutami o dezaktywizacji, ale ja bym chciała kobiet. Natomiast ja tutaj bardzo mocno podkreślam, że bardzo zależy nam na tym, żeby dać wybór młodym mamom, tak, żeby mogły same decydować, czy chcą szybko wrócić do pracy, skorzystać z żłobków, czy chcą zostać z dziećmi. Wiemy dobrze, że krótkie okresy między urodzeniami są, zazwyczaj mamy do czynienia wtedy, kiedy mama decyduje się na zostanie z dzieckiem w domu. Chcemy, żeby był wybór, stąd praca teraz nad tymi dwoma formami opieki, dowolnej, instytucjonalnej i nieinstytucjonalnej.
I także ochrona prawna rodziny w sensie takim, że na przykład zagwarantowanie pracy ojcu.
Tak, znaczy u nas w ogóle pozycja ojca w strategii chyba dość mocno wybrzmiała i akurat to zostało zauważone, widzę, przez wiele środowisk, wiele specjalistów, z tego ogromnie się cieszymy. To znaczy rzeczywiście stabilna praca również dla ojca dziecka jest bardzo ważnym takim czynnikiem poczucia bezpieczeństwa i to nam też bardzo mocno wyszło w badaniach. Dlatego proponujemy, żeby ojcowie przez, nie tylko mamy, jak to dzisiaj ma miejsce, ale także ojcowie byli jednak chronieni przed zwolnieniem z pracy w tym pierwszym roku życia dziecka, a w małżeństwach również w okresie ciąży. Poddamy, tak jak mówię, to wszystko konsultacjom z pracodawcami. Jesteśmy bardzo ciekawi ich opinii, ich uwag. Będziemy się przysłuchiwać i mam nadzieję, że wypracujemy dobre tutaj rozwiązania. Ale to jest poczucie stabilności jest dzisiaj dla Polaków niezwykle ważne. Jeszcze wracając do samego początku, chcę powiedzieć, że to, co nas bardzo mocno motywowało i co było takim punktem wyjścia, to depopulacja na pewno tak i kwestia demograficzna, ale to, co jest bardzo ważne, to, że Polacy chcą mieć dzieci. Oni w swoich deklaracjach mówią wprost. 98% Polaków odpowiada, że chce i planuje mieć dzieci. Więc to są bardzo pozytywny grunt, na który możemy wejść z różnego typu propozycjami. Więcej, 39% badanych mówi, że chciałby mieć troje lub więcej dzieci. Za idealną rodzinę uważa, mówię o respondentach oczywiście, uważa rodzinę 2 plus 2 lub 3 w domku pod miastem. To są bardzo ciekawe badania, które pokazują, jakie są marzenia Polaków i jakie są ich aspiracje. I właśnie ten aspiracyjny model rodzicielstwa chcemy wdrażać na podstawie tego, co mamy zaproponowane w strategii. Tu oczywiście poza tymi twardymi czynnikami, jak właśnie praca, mieszkania, to poza tym są jeszcze te niematerialne kwestie, które również podnosimy w strategii. To kwestia kultury sprzyjającej rodzinie, popularyzacji takich postaw, takich ról społecznych, gdzie ludzie młodzi mogą mieć wzorce i widzieć to, że są w stanie i mogą stworzyć trwały, stabilny związek. To jest dzisiaj niezwykle ważne, zwłaszcza, że mamy jednak coraz większy odsetek rozwodów. On ciągle warto mówić o tym, że więcej jest małżeństw, które trwają, niż te, które się rozpadają, ale jednak to jest tendencja wzrostowa, a wiemy doskonale, że jednak mamy bardzo mocno do czynienia też z kwestią dziedziczenia norm i tutaj chcemy na to odpowiedzieć
pozytywnym przekazem.
Tak, pozytywnym przekazem, ale przede wszystkim profilaktyką więzi i mamy tutaj też konkretne pomysły.
Czekamy zatem na już finiszowej debaty. Na razie do niej zachęcamy nie tylko osoby zainteresowane, ale również pracodawców, samorządy terytorialne, bo wszyscy mogą mieć pozytywny udział w realizacji tej strategii. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Naszym gościem była Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Rozmawiamy dzisiaj o demografii. Teraz naszym gościem jest Rafał Bakalarczyk, ekspert Klubu Jagiellońskiego i Instytutu Polityki Senioralnej. Witam pana.
Witam.
Proszę pana, czy przede wszystkim pan jako ekspert zgadza się z diagnozą, którą przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jeśli chodzi o strategię demograficzną?
Na pewno w takim ogólnym zakresie zgadzam się. Jest z pewnością potrzeba potraktowania tego wyzwania demograficznego właśnie jako takiego strategicznego zadania dla państwa i obudowania tego pewnymi działaniami takimi kompleksowymi. Natomiast no mam tak po lekturze tego dokumentu, który został skierowany do konsultacji, no mam takie poczucie, zresztą nie jestem w tym do końca odosobniony, że trochę na tą demografię, czy na to wyzwanie demograficzne patrzy się trochę mimo wszystko za wąsko. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest znacznie szersza strategia niż tylko taka strategia prodzietnościowa, bo tam jest też wiele rozwiązań na rzecz na przykład wzmocnienia rodziny, co jak najbardziej pochwalam. Natomiast cały czas się jakby poruszamy w obrębie wsparcia rodzin z dziećmi lub rodzin, które dopiero stoją w obliczu decyzji ewentualnych prokreacyjnych. Natomiast mi się wydaje, że na to wyzwanie demograficzne powinniśmy spojrzeć szerzej, jako na taką próbę kształtowania znacznie szerszych procesów ludnościowych, i to powinno także obejmować te zjawiska migracyjne, a także to, czym ja się na co dzień zajmuję, czyli zagadnienia związane ze starzeniem się społeczeństwa. Także tu wydaje mi się, że w tym sensie się jakby częściowo nie zgadzam z tą perspektywą, która została przedstawiona, że troszeczkę zbyt wąsko na tą demografię tu spojrzano, chociaż tak jak mówię, też nie do końca podzielam takie opinie, które się w przestrzeni publicznej pojawiają, że to jest tylko sprowadzanie do tych kwestii pronatalistycznych, bo jak przyjrzymy się dokładniej temu dokumentowi, no to widać, że są też tam pewne rozwiązania, czy też formułowane cele właśnie w zakresie na przykład wsparcia rodziny w różnych wymiarach życia, co jest o tyle ważne, że nawet jeśli by się nie udało w pełni osiągnąć tych zamierzeń właśnie takich pronatalistycznych związanych z promocją dzietności, to i tak pewne korzyści wdrażanie tej strategii może nieść, na przykład jeśli chodzi o podnoszenie jakości życia rodzin czy członków tych rodzin. Także tutaj są na pewno pewne aspekty, które warto w tej strategii pochwalić.
Analizując na przykład skutki działań, na przykład 500+, one pokazują, że samo wsparcie tylko i wyłącznie ekonomiczne, taką żywą gotówką, to jednak za mało. To wszystko musi być obudowane, żeby te tendencje pozmieniać odpowiednim instrumentarium prawnym. Muszą być działania, które rozwiną infrastrukturę społeczną. No i także muszą być działania, które spowodują, że wytworzy się pewien snobizm, że będziemy działać na rzecz zmian cywilizacyjnych, które będą powodowały, że rodzina z dziećmi, rodzina nie z dwójką, ale z trójką właśnie i większą liczbą dzieci, będzie czymś, co będzie chlubą, a nie tylko obowiązkiem.
Tak, po części się zgodzę z tym, że tutaj budowa pewnego wzorca kulturowego, czy ogólnie oddziaływanie też na sferę świadomości, czy na pewnych postaw, to też jest bardzo ważny element, i którego nieraz w takim wąskim podejściu czasami o tym zapominamy, że koncentrujemy się tylko na tych pewnych twardych instrumentach, w szczególności finansowych, i to wydaje się nie dość skuteczne. Także na pewno takie bardzo szerokie, uwzględniające i instrumenty miękkie, i twarde podejście na pewno jest tutaj bardziej perspektywiczne. Co więcej, i to bym zwrócił na to uwagę jako na pewien potencjalny plus tej strategii, także kwestie wielosektorowości, to znaczy, że to nie tylko państwo poprzez swoje działania ma kreować tą politykę demograficzną, ale także ma jakby włączyć w ten proces także różne inne podmioty. Tutaj to, zwłaszcza na tych dalszych kartach strategii, jest dość mocno akcentowane, czyli ta i współpraca z samorządami, i z NGO-sami, z pozarządowymi organizacjami, no i też jest cały tam wprawdzie dość na razie ogólnie zarysowany pakiet taki sprzyjający godzeniu pracy z opieką, a więc czy z rolami rodzinnymi, a więc tutaj także mamy włączenie, potencjalne włączenie podmiotów sektora prywatnego, więc ta wielosektorowość to jak zdecydowanie jest plus, ale no jest też to, o czym pan redaktor mówił, czyli ta kwestia właśnie pewnego wzorca kulturowego i tutaj no to jest oczywiście duża taka niewiadoma, na ile państwo poprzez, nawet przyjmując takie założenie, że państwo będzie starało się budować czy wzmacniać pewien wzorzec, czy tutaj ta sprawczość jest aż tak duża. No, myślę, że warto próbować, ale no, te procesy takie społeczno-kulturowe, one są no, dość takie już głębokie i wydaje mi się, że tutaj trudno przewidzieć, na ile jesteśmy w stanie tak przynajmniej w krótkiej perspektywie wytworzyć taki wzorzec, ale myślę też, że mówiąc o tych wzorcach rodzinnych, to ja bym tutaj jednak postulował takie dosyć szerokie patrzenie na tą rodzinę i żeby pan redaktor mówił o tym wzorcu rodziny wielodzietnej, natomiast mi się wydaje, że też inne formy życia rodzinnego, czy nawet, no bo część osób w ogóle nawet na to pierwsze dziecko z różnych powodów nie decyduje się lub nie może się czasami, nie może podjąć takiej decyzji ze względu na różne bariery, więc ja bym nie tylko tutaj koncentrował się na tym, na rodzinach wielodzietnych, czy na takich, które jeszcze nie są wielodzietne, ale należy dążyć do tego, żeby były, ale także żeby no, brać pod uwagę te doświadczenia i bariery także osób, które na przykład jeszcze w ogóle nie założyły rodziny i z różnych względów nie mogą, na przykład mieszkaniowych chociażby, czy ekonomicznych, bo to też może mieć jakby uwzględnienie tej szerszej grupy osób, także może przynieść pewne korzyści.
Czyli chodzi o to, żeby dzieci były w ogóle, niezależnie od tego, czy to będzie rodzina z jedną pociechą, czy z wieloma pociechami. Czyli tutaj działania muszą zmierzać ku temu, by ludzie próbowali założyć owe rodziny, by ludzie próbowali mieć dzieci.
Tak, aczkolwiek oprócz tego właśnie, o czym pan redaktor powiedział, myślę, że też ważne jest też także ten aspekt taki jakościowy, żeby po prostu podnosić, nie tylko chodzi o to, żeby te dzieci się więcej rodziły w społeczeństwie, ale także, żeby faktycznie zapewnić te warunki bezpieczeństwa i rozwoju tym dzieciom, no bo jeśli te dzieci się będą rodziły, ale na przykład rodziny nie będą miały warunków, żeby zapewnić im takie bezpieczne, także jeśli chodzi o bezpieczeństwo i ekonomiczne, ale też emocjonalne warunków rozwoju, no to później i tak te problemy i tak nas dotkną jako jednostki, jako rodziny, ale także jako całe społeczeństwo. Także wydaje się, że takie podejście demograficzne, które troszeczkę w tej strategii jest, to znaczy, żeby też właśnie mówić także o wsparciu rodziny, tam jest też mowa i o poradnictwie, i o łagodzeniu pewnych takich problemów, z jakimi rodziny się zmagają, także problemów zdrowotnych, problemów, nie wiem, wychowawczych i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest taka perspektywa, której nam bardzo potrzeba, bo mam wrażenie, że często te jakby takie
bariery psychologiczne.
Tak, to one i bariery psychologiczne, i też problemy psychologiczne, które się pojawiają w rodzinie i które powodują, że nieraz rozpad rodzin, czy takie ograniczenie komfortu życia, jakości życia członków tych rodzin, też są bardzo dużym problemem i dobrze by było właśnie, żeby ta strategia oprócz tego celu zasadniczego, wokół którego jakby toczy się ta nasza rozmowa związanego no, z depopulacją czy z problemami z dzietnością, żeby także była pewnym pretekstem ta strategia i dyskusja o niej do tego, żeby przy okazji rozwiązać parę innych problemów. Trochę tak jak było z 500+, że początkowo to był program głównie właśnie prodzietnościowy czy pronatalistyczny w takim przekazie rządowym, ale potem okazało się, że on też niesie pewne inne korzyści, takie godnościowe czy socjalne właśnie. I wydaje mi się, że ta strategia, nawet bym powiedział, że jeśli będzie dobrze realizowana i uda się właśnie włączyć te wszystkie różne podmioty, o których jest na kartach tego dokumentu mowa, to ona być może nawet być jeszcze bardziej perspektywiczna niż samo 500+, które jest takim programem jednak no, powszechnym i wartościowym, ale jednak dość tak jednowymiarowo wspiera te rodziny. Natomiast tu mamy faktycznie do czynienia w tych założeniach strategii z takim dość kompleksowym zbiorem różnych rozwiązań ze sobą powiązanych. To z jednej strony sprawia, że jest jeszcze większa niepewność, jak to będzie działało, jeszcze trudniej przewidzieć skutki, no bo tutaj wszystko musi jakby ze sobą zagrać, ale zarazem jeśli zagrałoby, albo przynajmniej częściowo by to udało się zrealizować, no to wydaje mi się, że te korzyści społeczne mogą być nawet jeszcze większe, chociaż niekoniecznie te korzyści polityczne, bo jednak niestety no, tak to funkcjonuje, że takie programy bardziej spektakularne, finansowe mają jakby większe niosą korzyści dla polityków, zresztą każdej opcji, natomiast takie rozproszone działania na bardzo wiele różnych instrumentów, no one są mniej medialne, mniej takie efektowne, ale no mam nadzieję, że tutaj wystarczy jakiejś takiej determinacji i rządzącym, ale też wszystkim innym podmiotom wpływającym na tą politykę publiczną, żeby no iść tą drogą i oczywiście dokonując korekt jednak no jakąś tą strategię demograficzną w takim ponadkadencyjnym horyzoncie realizować.
Bo jak pokazują na przykład doświadczenia krajów skandynawskich, chociażby Danii, to wprowadzenie możliwości elastycznego czasu pracy, wymiany w trakcie godzin pracy, że dziećmi zajmuje się małżonka, a po 4 godzinach zajmuje się ojciec, to wszystko no, daje jednak pozytywne efekty, tylko trzeba próbować dostosować się do tych oczekiwań, a po drugie próbować to wszystko jednak wdrożyć.
Tak, i tutaj rzeczywiście no jest, można mieć nadzieję, ale można mieć też obawy. No my mamy też ten inną jakby pewną kulturę stosunków pracy, inne tradycje niż w krajach skandynawskich, gdzie są bardzo popularne, nie wiem, porozumienia zbiorowe na szeroką skalę, dialog społeczny i też pewna ta taka kultura family friendly, że tak powiem, jest także na poziomie funkcjonowania rynku pracy już mocno zakorzeniona. No u nas trochę inaczej ten rynek pracy przez lata się kształtował, też mamy inne doświadczenia historyczne, więc tutaj no, nie wiadomo, czy nawet rozwiązania idące w podobnym duchu przyniosą podobne efekty, ale wydaje się, że kierunek jak najbardziej jest słuszny, żeby właśnie też w obszarze właśnie godzenia, po pierwsze powrotu na rynek pracy, no, rodziców, w tym matek, które już dzieci urodziły i po tej pierwszej fazie opieki nad tym dzieckiem, a po drugie no, też godzenie pracy z opieką i godzenie tych ról, ale także bardziej może zrównoważonego podziału tych ról między mężczyznami, a między ojcem a matką dziecka. To są takie kwestie, wiem, że mocno może momentami drażliwe kulturowo, ale wydaje mi się, że to no, społeczeństwo się zmienia i warto też jakby za tymi zmianami trochę podążać. Na pewno oczekiwania wobec kobiet na rynku pracy, ale też pewna zmiana aspiracji kobiet na rynku pracy no, powoduje, że też nasz rynek pracy, ale i polityka publiczna także powinny być do tego dostosowane, a więc umożliwiać to tak zwane work-family balance, czyli to taką równowagę między tymi powinnościami domowo-rodzinnymi a zawodowymi.
każdym razie musimy w tę demografię zainwestować, bo inaczej nasze na przykład inwestycje w infrastrukturę drogową, informatyczną, społeczną i tak dalej, no na niewiele się zdadzą, bo później za tych 20, 30, 40 lat nie będzie komu z tych inwestycji korzystać.
Tak, to prawda i dlatego warto właśnie, tak jak słusznie pan użył tutaj, pan redaktor użył słowa inwestycja właśnie na tą demografię, ale myślę, że też w ogóle na politykę społeczną powinniśmy patrzeć w kategoriach proinwestycyjnych, że to jest też pewna forma inwestycji społecznych i tak jak nieraz się mówi, że przez lata, przez zwłaszcza te pierwsze dwie dekady po transformacyjnego rozwoju dużo się inwestowało w tą twardą infrastrukturę, tak teraz jest czas, żeby no, zrównoważyć to właśnie inwestycją w ludzi, w relacje ludzkie, zarówno w ramach rodziny, jak i też w ramach, nie wiem, społeczeństwa, też społeczności lokalnych. W ogóle społeczności lokalne też powinny odgrywać dużą rolę właśnie w tym wspieraniu rodziny, w tym rodziny z dziećmi, chociaż nie tylko. I to troszeczkę, wydaje mi się, że ta miniona dekada przeniosła pewne zmiany, mimo że na razie nie widzimy tego jakiegoś takiego satysfakcjonujących korzyści, jeśli chodzi o wskaźniki nie, związane z dzietnością, natomiast faktycznie miniona dekada przyniosła, nie tylko myślę tutaj o programie 500+, ale już pewien progres, jeśli chodzi o takie kreowanie otoczenia wspierającego rodziny. I wydaje mi się, że po prostu trzeba jakby dalej iść tą drogą, wzmacniając ten kierunek, jeszcze może czasami przyspieszając pewne takie działania, których zalążki już się pojawiły i w zasadzie od mniej więcej od 2012-2013 roku ta polityka rodzinna w Polsce się dosyć dynamicznie rozwija.
I powoli zaczyna przynosić efekty, tylko musimy je wzmocnić, żeby no, zmienić te tendencje demograficzne, które na razie dominują. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zachęcamy wszystkich do postudiowania owej strategii, do debatowania nad strategią demograficzną, bo jak sugerujemy, inwestycja w rodzinę będzie nam się w przyszłości bardzo opłacała. Teraz rozmawiałem z Rafałem Bakalarczykiem, ekspertem Klubu Jagiellońskiego i Instytutu Polityki Senioralnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Zastanawiałem się, co za efekt dźwiękowy taki towarzyszył naszej rozmowie i dochodzę do wniosku, że z powodu temperatury gdzieś pracuje mocno wytężony sposób klimatyzacja i drgania przenoszą się na budynek, także na komputer. Jeszcze raz dziękuję. Również wzięła udział w naszej rozmowie o demografii przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Dorota Bojemska. Dzisiaj dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się już po wakacjach. Lech Pilarski, do usłyszenia.